Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński, Radio Wnet, poranek Wnet, 4 czerwca 2018 roku. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Radio Wnet jest w podróży. Radio Wnet wyruszyło już tydzień temu w kolejną trasę. Wracamy pod hasłem Wracamy do źródeł. Radio Wnet trafiło dzisiaj do Bełchatowa. Dokładnie rzecz biorąc, jesteśmy w tej chwili w miejscowości Słok przed hotelem Wodnik. Patrzymy na zbiornik wodny, który też nazywa się podobno Słok. Co to jest za zbiornik wodny, skąd on się wziął, to za chwilę o tym opowiemy i patrzymy na elektrownię Bełchatów i będziemy Państwu o tym dzisiaj opowiadać, ale nie zapomnimy też o tym, co się dzieje na świecie, nie zapomnimy o tym, z czym wiąże się data 4 czerwca 89, 4 czerwca 92, dwie historyczne polskie rocznice, które wyznaczają chyba nadzieje i rozczarowania związane z wychodzeniem Polski z komunizmu. 4 czerwca to jest też oczywiście rocznica masakry na placu Tiananmen w Chinach, która pokazuje nam o tym, że polityka międzynarodowa cały czas się liczy i czasem ma straszne konsekwencje. O tym też będziemy dzisiaj opowiadać. A teraz wracamy do Bełchatowa. Radio Poranku. Radio Wnet, poranek Wnet, witam serdecznie jeszcze raz. Powinniśmy teraz rozmawiać o gospodarce, o wielkim przemyśle, o poważnych sprawach, a siedzimy w środku lasu nad wodą, więc właściwie chciałoby się rozmawiać o tym, że już niedługo wakacje. W naszym studiu pierwszy gość, pan dyrektor Andrzej Legerzyński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dyrektor techniczny elektrowni Bełchatów.
Dzień dobry.
Proszę nam powiedzieć, gdzie my właściwie jesteśmy i co to jest za przepiękna woda przed nami.
Znajdujemy się, tak jak pan powiedział, w niewielkiej miejscowości Słok, położonej obok elektrowni Bełchatów, nad pięknym zbiornikiem o tej samej nazwie. Jest to zbiornik technologiczny, zbudowany dla potrzeb pobliskiej elektrowni. Elektrownia Bełchatów, serce energetyczne kraju, największa elektrownia opalana węglem brunatnym na świecie, największa w Polsce. Moc zainstalowana pracujących tutaj bloków energetycznych wynosi 5298 MW i stanowi ponad 20% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Moc osiągalna naszych bloków to 5472 MW, co sprawia, że jesteśmy drugą na świecie elektrownią konwencjonalną, a tak jak powiedziałem, pierwszą największą na węgiel brunatny.
Pierwszą na węglu, największą na węglu brunatnym w ogóle, tak?
Tak, największą na świecie.
No dobrze, i tak gdybyśmy teraz umieścili to miejsce na mapie energetycznej Polski, jeśli chodzi o to, jaki procent zapotrzebowania Polski w energię tutaj jest wytwarzany.
Na mapie energetycznej Polski elektrownia Bełchatów znajduje się geograficznie i energetycznie w samym centrum. Jesteśmy centrum energetycznym kraju. Nasza produkcja energii elektrycznej to około 35 terawatogodzin rocznie, co sprawia, że produkujemy około 22% zapotrzebowania krajowego systemu energetycznego, co sprawia, że jesteśmy niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o polską energetykę.
To nie jest bardzo jakaś taka stara inwestycja, to jest właściwie powstało w ciągu życia jednego pokolenia.
Tak, nie jest to stara inwestycja. Początki bełchatowskiego kompleksu sięgają roku 1960, kiedy to w pobliskiej miejscowości Piaski odkryto duże pokłady węgla. Jednakże z pewnych względów inwestycja ta została opóźniona o 15 lat. W roku 1975 została podjęta decyzja o budowie kompleksu energetycznego w Bełchatowie. Natomiast 6 kwietnia 1977 roku rozpoczęła się budowa elektrowni Bełchatów.
I można powiedzieć, że elektrownie też, no, podobnie jak pobliska kopalnie, one przetrwały ten okres transformacji, bo jest wiele miejsc takich na mapie przemysłowej Polski, gdzie ten okres się zaznaczył różnymi przejściami, często różne rzeczy znikały, czasem powstawały nowe, czasem niektóre trzeba było odbudowywać. Tutaj nie było czegoś takiego.
Nie, elektrownia Bełchatów ten okres przeszła w miarę spokojnie. Jak powiedziałem, budowa rozpoczęła się w roku 1977. Taką znaczącą datą dla elektrowni Bełchatów jest 29 grudnia 1981 roku, kiedy to zsynchronizowano pierwszy wybudowany tutaj blok energetyczny, blok numer 1. Przez kolejne lata oddawano do użytku kolejne 12 bloków i synchronizacja ostatniego 12 bloku nastąpiła 12 października 1988 roku, czyli tuż przed transformacją ustrojową, czyli praca na przełomie, tak powiem, ustrojów przebiegała spokojnie. Elektrownia była największą elektrownią w kraju, moc zainstalowana 4320 MW, co sprawiało, że pomimo wielu zawirowań stabilnie i w sposób ciągły zapewnialiśmy energię elektryczną dla całego kraju.
No tak, a z drugiej strony żyjemy w czasach ogromnego takiego jakby przyspieszenia postępu technologicznego. Pewne rzeczy, które jeszcze wydawały się oczywiste lat temu, powiedzmy 15, już dzisiaj są całkowicie przestarzałe. Jak tutaj to wygląda akurat?
Znaczy, energetyka może komuś się wydawać, że jest to bardzo, bardzo znany, stabilny proces, w którym się niewiele dzieje. Jednakże w elektrowni Bełchatów już po kilka lat po zakończeniu budowy ostatniego bloku przystąpiono do pierwszego etapu modernizacji. Była to modernizacja stopni NP, turbiny parowej. W wyniku tej modernizacji, wymiany wirnika i kierownic, tak zwanego retrofitu, udało nam się zwiększyć moc każdej z turbin o 10 MW. Była to pierwsza taka większa modernizacja, która została przeprowadzona w latach 1997-2004.
Elektrownia i kopalnia to właściwie są naczynia połączone.
Można tak powiedzieć, jedni bez drugich nie możemy istnieć. Nasza produkcja jest, która jest rekordową w skali kraju, wiąże się również z tym, że paliwo, jakie jest do nas dostarczane, pochodzi tylko i wyłącznie z kopalni węgla brunatnego Bełchatów. Więc jesteśmy, tak jak można powiedzieć, bez siebie nie możemy istnieć.
Ale gdybyśmy, wśród naszych słuchaczy są również pewnie laicy do tych sprawach przemysłowych, gdybyśmy mieli wytłumaczyć, jak ta łączność realnie wygląda, w jaki sposób na przykład jest transportowany węgiel do elektrowni.
No, myślę, że tutaj o sprawach, jak to wygląda dokładnie na terenie kopalni, to może późniejsi goście przedstawią informację. Natomiast tak dla laika można powiedzieć, że w kopalni pracuje kilka wielkich koparek, które kopią na co dzień węgiel brunatny. Węgiel ten taśmociągami w pewien uporządkowany sposób podawany jest do elektrowni. Dziennie spalamy tego węgla bardzo dużo, są to potężne ilości, niewyobrażalne dla przeciętnego zjadacza chleba. Węgiel, który trafia z kopalni do elektrowni, jest odpowiednio przygotowywany, następnie podawany do kotłów pyłowych, w których następuje proces kontrolowanego spalania węgla, w wyniku którego powstaje para. Para napędza turbinę i generator, stąd powstaje energia elektryczna.
Elektrownia jest również pracodawcą? Czy to jest tak, że ludzie, którzy są zatrudniani, to są głównie ludzi z regionu, czy ściąga się ich z innych okolic? Jak to wygląda?
Historia elektrowni, tak powiem, jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o sprawy socjologiczne, ponieważ w momencie, kiedy rozpoczęto budowę, do elektrowni przyjechało wielu fachowców, wielu energetyków z całego kraju. W tej chwili są to ludzie, którzy zamieszkują okoliczne miejscowości Bełchatów, Radomsko, Piotrków. Jednak jak się rozmawia z pracownikami, znaczna część z nich pochodzi z różnych rejonów kraju. W tej chwili zatrudniamy ponad 3000 osób i jest to najwyższej klasy światowej kadra, która tutaj na co dzień pracuje w elektrowni.
Najwyższej klasy światowej kadra to muszą być ludzie po dobrych inżynierskich studiach? Czy są jakieś uczelnie, z którymi na przykład współpracujecie? Czy są jakieś miasta, z których szczególnie przyjeżdżają ludzie? No bo gdzieś muszą się uczyć fachu, nawet jeżeli pochodzą stąd.
Tak, do tej pory, jak również w chwili obecnej, istnieje w Polsce kilka uczelni, renomowanych uczelni technicznych, których absolwenci są naszymi pracownikami. Warto tutaj wspomnieć o Politechnice Częstochowskiej, Łódzkiej, Wrocławskiej, Warszawskiej oraz inne uczelnie. Także można powiedzieć, że jest to przekrój całego kraju.
Elektrownia, już mówiliśmy o tym, że to jest największa elektrownia, a jak się o niej czyta, też jest mowa o tym, że jest największym producentem dwutlenku węgla. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać w dzisiejszym poranku, ale powiedzmy może o tych inwestycjach ostatnich czasów, najnowszych.
Najnowsze inwestycje... Oprócz tego, że elektrownia Bełchatów w ciągu ostatnich kilku lat przeszła gruntowną modernizację, która umożliwi nam pracę do wyczerpania węgla w pobliskiej kopalni. Były to modernizacje związane ze stroną techniczną, ale również właśnie ze względu na wymogi ochrony środowiska przeprowadzone zostały modernizacje instalacji odsiarczania spalin, tak aby od roku 2016 spełniać bardzo ostre wymagania europejskiej dyrektywy IED, Industrial Emission Directive. A w chwili obecnej przystępujemy do modernizacji, do dostosowania naszych bloków do wchodzących w życie w sierpniu 2021 roku konkluzji BAT. Także tutaj dużo pracy przed nami, ale jestem pewny, że uda nam się to wykonać i będziemy spokojnie mogli pracować po 2021 roku.
Wspomniał Pan o tym, że częściowo przynajmniej kopalnia będzie wygaszana, niektóre złoża w jakiej już perspektywie czasowej, która jest znana, przestaną być eksploatowane. Co wtedy będzie się działo z elektrownią?
Znaczy, na chwilę obecną kopalnia Bełchatów to dwa złoża, złoże Bełchatów i złoże Szczerców. Złoże Bełchatów powoli, tutaj pan koledzy z kopalni może przedstawią więcej faktów, ale powoli dobiega końca eksploatacja z tego złoża. Natomiast jeszcze jest bardzo dużo węgla w złożu Szczerców. Przewidujemy pracę tutaj elektrowni do końca lat 30. tego wieku.
I co później się będzie działo?
To już decyzja na najwyższym szczeblu, tak? To jest tak zwana polityka energetyczna kraju. No. Zobaczymy, jeszcze wiele przed nami. Trudno w tej chwili oceniać, co się będzie działo za kilkanaście lat.
A jak w ogóle wygląda taka energetyka oparta na właśnie węglu brunatnym, na tych różnych światowych trendów? Jak to wygląda na przykład w innych krajach?
Energetyka oparta na węglu jest, że tak powiem, trudną energetyką w tej chwili, ponieważ istnieje duży nacisk na to, aby energia produkowana w ogóle była energią czystą. No niestety z energią produkowaną zarówno z węgla, jak i różnego rodzaju paliw bazujących na pierwiastku, na węglu, jest związana z tym, że są pewnego rodzaju emisje. Nie jest to czysta energia, tak jak energia wiatrowa, czy pływowa, czy fotowoltaiczna. Więc jest to bardzo trudny temat. Na całym świecie coraz większe naciski są kładzione na to, aby jednak ograniczyć emisje. W związku z tym między innymi zostały zatwierdzone konkluzje batowskie, które zmuszają nas do tego, aby w sposób taki dosyć technicznie zaawansowany podejść do tematu i zredukować, wprowadzić rozwiązania, które pozwolą nam zredukować emisję zarówno siarki, jak i NOx-ów.
Kiedy mówimy komuś, że rozmawiamy z kimś, kto pełni funkcję dyrektora technicznego elektrowni, to takie się powstaje pytanie. Przychodzi dyrektor techniczny do pracy i zajmuje się czymś. Jaki jest pana obszar działań tak na co dzień?
Wszystko, co jest związane z techniką w elektrowni Bełchatów. Rozpoczynając od...
Czyli to pan na przykład decyduje o tym, jakie będą inwestycje, jakie będą maszyny kupowane?
No to nie jest taki prosty proces, jakie maszyny będą kupowane, bo zakup, jeżeli chodzi o maszyny czy inwestycje, jest to bardzo złożony proces, który w grupie PGE odpowiada odpowiedni departament inwestycji. Natomiast dyrektor techniczny tutaj w swoim zakresie przedstawia rekomendacje. Jest tą osobą, która na bieżąco odpowiada za pracę elektrowni, za proces, za realizację planów, które zostały narzucone, za produkcję energii elektrycznej, za odpowiednie utrzymanie stanu technicznego urządzeń, jak i zapewnienie tego, aby była zachowana ciągłość pracy.
I jest zachowana.
Jest zachowana.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Andrzej Legerzyński, dyrektor techniczny elektrowni Bełchatów, był gościem Poranka Wnet w Bełchatowie, a dokładniej rzecz biorąc w hotelu Wodnik w miejscowości Słok koło Bełchatowa nad zbiornikiem wodnym też Słok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Jest godzina 7:23. Taka smutna wiadomość przyszła wczoraj. Zmarł muzyk pan Robert Brylewski, muzyk takich zespołów jak Brygada Kryzys, Armia Izrael, człowiek, który był legendą polskiego punk rocka. Człowiek, który w ostatnich latach miał różne, czasem dziwne zaangażowania publiczne, ale jakie to ma znaczenie w obliczu śmierci, na pewno bardzo ważna postać dla pokolenia wychowanego na festiwalu w Jarocinie i dlatego dzisiaj zagramy sobie właśnie taki utwór Brygady Kryzys, Ty i tylko Ty, z płyty Kosmopolis. To był utwór Brygady Kryzys, Ty i tylko Ty, z płyty Kosmopolis. Płyta Kosmopolis została wydana gdzieś tam u progu lat 90., ale słychać w tej muzyce ten nurt lat 80., te odgłosy, które pamiętają ci, którzy bywali na festiwalu w Jarocinie i stąd dzisiaj właśnie żeśmy posłuchali tej muzyki, bo wczoraj w nocy zmarł Robert Brylewski, gitarzysta Brygady Kryzys Armii i Izraela. Proszę Państwa, jesteśmy w Bełchatowie, rozmawiamy dzisiaj w czasie naszej trasy powrót do źródeł o polskiej energetyce, ale to nie znaczy, że nie przestajemy przyglądać się temu, co się dzieje na świecie. I teraz zajmiemy się przez chwilę Hiszpanią. Hiszpania w Polsce przeważnie kojarzona jest z Realem Madryt i z Barceloną. To są te wiadomości, które do nas z Hiszpanii zwykle dochodzą. A tymczasem w Hiszpanii doszło nagle do zmiany rządu. Jakoś tak to się pasuje do tego całego chaosu politycznego, w którym jest chyba w tej chwili właściwie znaczna część południowej części Unii Europejskiej. A o co chodzi z tą zmianą premiera w Hiszpanii? Co się dzieje w hiszpańskiej polityce i czy to ma jakieś znaczenie dla nas? Z tym pytaniem zwracam się do pana profesora Pawła Skibińskiego, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, historyka i specjalisty od Hiszpanii, tak dawnej, jak i współczesnej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry Państwu.
O co chodzi? Dlaczego Mariano Rajoy przestał być premierem Królestwa Hiszpanii? Dlaczego lewica, która przecież przegrała wybory, nagle przejęła władzę? Co to ma wszystko znaczyć?
W Właściwie jest to bezpośredni skutek skandalu korupcyjnego, który miał miejsce w Hiszpanii, to znaczy udowodniono prominentnym politykom Partii Ludowej, w tym samemu Rajoyowi, udział w handlowaniu kontraktami publicznymi, bo to chyba tak trzeba nazwać. Został napiętnowany przez sąd pewien układ zapewniający finansowanie Partii Ludowej, który był, jak się okazuje, sprzeczny z prawem. W związku z tym po raz pierwszy w historii demokracji hiszpańskiej, 40 lat tej demokracji, udało się obalić rząd skonstruowany nie w wyniku wyborów, tylko w wyniku głosowania wewnątrz parlamentu nad wotum nieufności. Do władzy doszedł główny oponent Rajoya, to znaczy Pedro Sanchez, szef partii socjalistycznej. Kłopot, który on ma, no to jest oczywiście taki, że nie, ponieważ ma mniejszość, wyraźną mniejszość w parlamencie, no musi się wspierać sojusznikami. I tutaj ma z jednej strony lewacką partię Podemos, która jest jego głównym partnerem koalicyjnym, oraz mniejsze partie nacjonalistyczne, w tym zupełnie nie lewicową, czy wydawałoby się na pierwszy rzut oka, partię nacjonalistów baskijskich. W związku z tym jest to taka, powiedziałbym, chyba co najmniej czwórczłonowa koalicja, no, która tam zebrała wyjątkowo wystarczająco dużo głosów, żeby obalić Rajoya. No zobaczymy, jak to będzie z możliwością realnego rządzenia. Być może będą konieczne wcześniejsze wybory.
To jeszcze podsumujmy, jak wyglądały te rządy Partii Ludowej w ostatnich latach. Partia Ludowa doszła do władzy po kilku latach, dwóch ponad kadencjach dominacji lewicy hiszpańskiej i to takiej lewicy w wydaniu bardzo mocno lewicowa.
Zapatero, tak.
Tak.
To znaczy ta lewica hiszpańska, ona w ogóle jest bardzo mocna, a prawica hiszpańska jest bardzo, taka powiedziałbym, rozwodniona. W związku z tym nie można powiedzieć, żeby coś to w wymiarze cywilizacyjnym oznaczało jakieś gwałtowne zmiany. Raczej trzeba powiedzieć, że to jest permanentny marsz w lewo, tylko pytanie, jakim tempem. No ale rzeczywiście Rajoy to nie był specjalista od spraw kulturowo-cywilizacyjnych, to był raczej człowiek, który kreował się na technokratę gospodarczego i pod tym hasłem zwyciężał. Przy czym zwyciężał przede wszystkim słabością swoich przeciwników, to znaczy przetrwał taki wielki wstrząs pojawienia się dwóch nowych sił politycznych, to znaczy właśnie tej partii lewackiej Podemos i takiej liberalnej, ale też chciałoby się powiedzieć lewicowo-liberalnej partii Ciudadanos, obie to były te partie protestu. Tutaj z założenia, jak widzę, Ciudadanos zajmują taką wyczekującą postawę wobec tego kryzysu korupcyjnego rządu Rajoya. To jest ciekawe, że mimo całego jednak skorumpowania tego systemu politycznego, bo to nie jest pierwsza afera w Hiszpanii dotycząca korupcji. Właściwie prawie wszystkie rządy hiszpańskie miały albo w trakcie swojego trwania, bądź po zakończeniu, miały postawione bardzo poważne zarzuty korupcyjne. I proszę zwrócić uwagę, że jednak mimo wszystko ten system był w stanie wskazać na urzędującego premiera jako na osobę uwikłaną w gigantyczną, jedną z chyba największą od czasów Franco aferę korupcyjną. I to jest ciekawe, dlatego że jakby to powiedzieć, nie, jak to na południu Europy, wydawałoby się, że to jest miejsce raczej zorganizowanej korupcji niż możliwości walki z nią. Okazuje się jednak, że coś w tym jest. Oczywiście prawdopodobnie na to się nakładały decyzje polityczne elity hiszpańskiej, żeby Rajoya już pożegnać, ale mimo wszystko im się to udało.
wiele lat temu zmiana na stanowisku premiera, wtedy w wyniku wyborów, odejście José Luisa Aznara, porażka partii ludowej i nieoczekiwane zwycięstwo lewicy spowodowało pewną zmianę geopolityczną, na przykład wycofanie Hiszpanii z Iraku. Czy ta zmiana dzisiaj może też mieć jakieś znaczenie międzynarodowe?
Może mieć oczywiście może mieć znaczenie międzynarodowe, dlatego że lewica hiszpańska jest znacznie mniej proamerykańska niż Rajoy i jego partia ludowa. Natomiast szczerze powiedziawszy, ja teraz nie widzę pola tego rodzaju decyzji po stronie Hiszpanów. Hiszpanie mają mniejszą pozycję międzynarodową niż wtedy. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że wydaje się, że też sytuacja gospodarcza nie jest aż tak dobra, żeby móc sobie pozwolić na jakieś tutaj bardzo poważne eksperymenty. Rajoy doszedł do władzy tak naprawdę tylko i wyłącznie na pewnym strachu, obawie przed destabilizacją gospodarczą. W związku z tym Sanchez raczej będzie, jak sądzę, stosował dużo retoryki i w gruncie rzeczy będzie to kontynuacja w najważniejszych rzeczach rządu Rajoya. Natomiast niewątpliwie jest to marsz cały czas w tę samą stronę, moim zdaniem.
Czy dla Polski, czy dla naszej pozycji w Europie, czy dla naszych sporów z Komisją Europejską zmiana na stanowisku premiera w Hiszpanii ma jakiekolwiek znaczenie, czy jesteśmy zbyt daleko?
Pewne ma, dlatego że powiem tak, że o tyle niewielkie, że Hiszpanie nigdy nie byli naszym kluczowym partnerem w Unii Europejskiej, z tego co ja wiem. W związku z tym powiedziałbym, że zmiany u nich nie destabilizują dla nas układów w sposób zasadniczy, ale jednak przesunięcie się zarówno w lewo, czyli w stronę takich deklaracji, powiedziałbym, bardziej ideologiczno-cywilizacyjnych, to jest dla nas sytuacja niekorzystna, jak sądzę, bo powiedziałbym, że Sanchez niewątpliwie będzie bardziej aktywny w takich kwestiach, powiedziałbym, piętnowania ewentualnych ekscesów z strony prawicowej. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że PSOE, czyli Partia Socjalistyczna, to jest wieloletni, bliski sojusznik SPD niemieckiej. W związku z tym wszystkie polecenia, że tak powiem, z Berlina, myślę, że będą przyjmowane z dużym zrozumieniem.
A co będzie dalej w Hiszpanii, a także o historii Polski, o tym profesorem Pawłem Skibińskim będziemy rozmawiać w studiu w Warszawie już w środę. Na razie jesteśmy w Bełchatowie. Bardzo serdecznie dziękuję panu za opowieść o tym, co się dzieje na dalekim Półwyspie Iberyjskim.
Dziękuję bardzo.
A my, proszę państwa, tutaj cały czas patrzymy na zielone drzewa wokół nas. Patrzymy tam daleko przed nami kominy elektrowni. Czegoś takiego letniego byśmy sobie teraz posłuchali. A może California Dreaming.